Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W zakładach Toyoty w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku powstanie linia produkcyjna nowej elektrycznej przekładni hybrydowej do aut tej marki. Fabrykę odwiedził w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dzięki nowej inwestycji koncernu powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. Wartość projektu to ponad 300 milionów złotych. Szef polskiego rządu przypomniał, że japońska firma istnieje w naszym kraju od czasów transformacji i rośnie razem z naszą gospodarką. Premier podkreślił, że dzięki współpracy z Japonią Polska podnosi się na coraz wyższy poziom zaawansowania technologicznego.
Pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy, talenty naszych pracowników, kreatywność naszych pracowników, inżynierów, technologów pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności, innowacyjności polskiej gospodarki. Japońska gospodarka po II wojnie światowej, gospodarka przedsiębiorstw rodzinnych, ale też światowych czempionów, takich jak Toyota, pokazuje, że wartość gospodarki w dużym stopniu mierzy się zdolnością do współpracy w obszarze międzynarodowym, ale również kooperantów, małych i średnich przedsiębiorców kooperujących z wielkimi przedsiębiorstwami. I cieszę się, że tutaj w Wałbrzychu, w Jelczu Laskowicach pod Wrocławiem pokazujemy, jak tę współpracę międzynarodową rozkręcać.
W ubiegłym roku w Wałbrzychu rozpoczęła się produkcja pierwszej elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności prawie 2 litrów. Teraz ma ruszyć do silników o pojemności 1,5 litra. Produkcja powinna się rozpocząć w 2021 roku. Z linii będzie schodzić rocznie 175 tysięcy takich przekładni. Do gazoportu w Świnoujściu przypłynął metanowiec z pierwszym amerykańskim ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w ramach długoterminowego kontraktu. Z tej okazji w terminalu odbyła się w piątek uroczystość, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu, ambasady Stanów Zjednoczonych oraz polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa i amerykańskiego koncernu. List do uczestników skierował prezydent Polski, a odczytał go zastępca szefa jego kancelarii, Paweł Mucha. Andrzej Duda wskazał, że pierwsza dostawa LNG ze Stanów Zjednoczonych to ważny krok na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce. Historyczny moment polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych.
Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu w ramach wieloletniego kontraktu otwiera nowy rozdział w naszym dążeniu do niezależności energetycznej. To znakomity przykład, jak konsekwentnie realizowana wizja przekłada się w dłuższej perspektywie na pomyślność i bezpieczeństwo kraju. To również dowód na to, że warto długofalowo myśleć o surowcowej i energetycznej suwerenności budowanej w oparciu o dywersyfikację i partnerstwo ze sprawdzonymi sojusznikami.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk odczytał z kolei list skierowany przez premiera. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że niezależność i silna pozycja w obszarze energetyki to jeden z najważniejszych celów obecnego rządu.
Bezpieczeństwo energetyczne jest strategiczne dla istnienia państwa. Jest ważne dla obywateli i całego społeczeństwa. Działający terminal LNG w Świnoujściu w połączeniu ze zrealizowanym projektem gazociągu Baltic Pipe oraz z podpisywanymi umowami na dostawy gazów ze Stanów Zjednoczonych pozwalają uniezależnić się od dostaw ze wschodu.
24-letni kontrakt na zakup skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych został podpisany 8 listopada ubiegłego roku. Po raz kolejny środowiska LGBT dopuściły się profanacji wizerunku Matki Bożej. Pseudoartystka z Wrocławia postanowiła sprzedawać w internecie wizerunek tęczowej Maryi w kształcie narządu płciowego kobiety. Produkt określiła też wulgarnym mianem, które urąga Matce Bożej. Film reklamujący figurkę pojawił się na jednym z portali społecznościowych. Pieniądze ze sprzedaży mają zasilać kampanię przeciw homofobii. prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, komentując ten akt profanacji, zaznaczył, że środowiska homoseksualne uderzają we wszystkie tradycyjne wartości Polaków.
Ofensywa ideologii LGBT, która idzie pod hasłami tolerancji i akceptacji, jest tak naprawdę ofensywą uderzającą w tożsamość, właściwie w każdą tożsamość człowieka, tożsamość płciową, seksualną, tożsamość narodową, religijną. Akty profanacji, akty uderzania we wszystko, co święte dla Polek, Polaków, katolików, będą się powtarzały, ponieważ jest to schemat, który jest znany z Zachodu. Zaczynają w miarę niewinnie, a kończy się to na masowych profanacjach, kończy się to na podeptaniu, ponieważ im tak naprawdę nie chodzi o tolerancję i akceptację, im chodzi o wywrócenie do góry nogami tak naprawdę całego porządku społecznego i uderzenie we wszystkie wartości i tradycyjne wspólnoty, które są drogie przygniatającej większości Polaków.
Doniesienie do prokuratury w sprawie skandalicznej figurki złożył lider Młodej Prawicy Jan Strzeżek. Podobne działania zapowiedzieli poseł PiSu Dominik Tarczyński, a także Młodzież Wszechpolska oraz Instytut Ordo Iuris. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17%. Propozycja zmian przyjęta przez rząd na początku miesiąca zakłada także obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Na nowych rozwiązaniach ma skorzystać około 25 milionów Polaków. Dzięki zmianom przy niezmienionej pensji brutto na ich konta trafią finalnie wyższe wynagrodzenia. Według wyliczeń rządu osoba zarabiająca na przykład 2250 zł zyska rocznie 470 zł. Przy pensji 4700 zł zysk wyniesie rocznie 730 zł. Ekonomista i europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że te rozwiązania stanowią poważne wzmocnienie wszystkich pracujących.
Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób pokazuje, że tak jak zapowiadaliśmy w programie wyborczym 2015 roku, że z owoców wzrostu gospodarczego i uszczelnienia systemu podatkowego będą korzystały wszystkie grupy społeczne. No ile wcześniej to była rodzina, to byli także emeryci, to były dzieci chodzące do szkół. Te dwa ruchy dotyczące podatków, zerowa stawka dla ludzi do 26 roku życia, wcześniej przyjęta i obecne rozwiązanie dotyczące już wszystkich podatników, no jest właśnie tym rozwiązaniem. Z owoców wzrostu korzystają wszyscy podatnicy.
Obniżka PIT-u z 18 do 17% ma obowiązywać od 1 października bieżącego roku. Po kochce odwołania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w piątek politycy części opozycji złożyli wniosek w tej sprawie. Ma to być reakcja na doniesienia medialne, z których wynika, że marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem. W ich ocenie nie ma zgody na oligarchiczne zachowania przedstawicieli władzy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że wniosek jest niepoważny, a opozycja sama się kompromituje. W podobnym tonie sprawę skomentował europoseł Ryszard Czarnecki.
Domaganie się dymisji marszałka Sejmu kilka tygodni przed zakończeniem prac Sejmu jest w moim przekonaniu raczej działaniem czysto pozornym, do działań pozornych. Opozycja ma prawo, nawet jest mistrzem w działaniach pozornych. Natomiast ani to nie ma merytorycznego uzasadnienia, ani nie będzie miało politycznego skutku.
Centrum Informacyjne Sejmu, odnosząc się do sprawy lotów marszałka, podkreśliło w komunikacie, że każda podróż Marka Kuchcińskiego samolotem rządowym miała charakter służbowy. Podkreślono też, że obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu. Mimo to marszałek Sejmu zapowiedział, że pokryje koszty przelotu członków rodziny. Ministerstwo Przedsiębiorczości wraz z resortem edukacji rozpoczynają wspólny projekt pod nazwą Szkoła dla Innowatora. 19 sierpnia ruszy konkurs na wybór operatora projektu. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
W czasie pilotażu w wybranych 20 szkołach podstawowych zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych. Program ma być realizowany od października tego roku do sierpnia 2022 roku. Od 19 sierpnia do 9 września potrwa nabór na operatora programu Szkoła dla Innowatora. Wartość grantu nie może przekroczyć 10 milionów złotych. Założeniem programu jest nauczanie przedmiotów tradycyjnych w sposób innowacyjny. W ten sposób ze szkół będą wychodzić absolwenci, których kompetencje będą dostosowane do zmieniającego się rynku pracy, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Chcielibyśmy opracować w takim modelu pilotażowym pewien katalog dobrych praktyk, których celem będzie z jednej strony być może zmiana sposobu i metod kształcenia, być może skorygowanie podstaw programowych, czy też być może efektem będzie także wskazanie niezbędnych zmian legislacyjnych.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski zaznacza, że projekt Szkoła dla Innowatora pozwoli na lepsze wdrożenie nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk właśnie na budowanie postaw kreatywności.
Aby te podstawy programowe zawierały również elementy zachęcające nauczycieli, czy wręcz zmuszające nauczycieli do tego, aby pracowali w sposób kreatywny i podobną umiejętność próbowali wytwarzać także wśród uczniów, takiego krytycznego myślenia, innowacyjnego, jak się to dzisiaj mówi, tak aby samodzielnie próbowali myśleć.
Pilotaż powstał na bazie rekomendacji z raportu, jak i na zlecenie resortu przedsiębiorczości przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem profesora Jana Fazlagicia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W poniedziałek minie termin na złożenie przez przedsiębiorców wniosku w sprawie dalszego korzystania z zamrożonych cen prądu. Oświadczenia muszą złożyć m.in. mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale czy samorządy. Dokument należy przekazać swojemu sprzedawcy energii elektrycznej. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej Dziennika Ustaw. W związku ze zbliżającym się terminem Biura Obsługi Klientów Polskiej Grupy Energetycznej PGE Obrót będą otwarte dłużej niż zwykle. O szczegółach mówi rzecznik Mariusz Majewski.
W związku z trwającym procesem składania oświadczeń odbiorców końcowych określonych w ustawie o cenach energii elektrycznej, Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót będą dodatkowo otwarte w najbliższą sobotę 27 lipca w godzinach od 8 do 12, a w poniedziałek 29 lipca czas Biur Obsługi Klienta PGE Obrót zostaje wydłużony do godziny 20. I oświadczenie można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta PGE Obrót albo przesłać listownie na adres PGE Obrót, ulica 8 Marca 6 w Rzeszowie.
Przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci więcej za prąd. Przypominamy też, że obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga mężczyzny, którego matka została poddana eutanazji w Belgii. O sprawie napisał nasz dziennik. Cierpiąca na depresję kobieta została uśmiercona, jak podają media, z premedytacją w 2012 roku. Jej dzieci poinformowano o tym fakcie dopiero następnego dnia. Wobec tego syn pacjentki skarży przed Europejskim Trybunałem cały system eutanazyjny w Belgii. Wskazuje na niekonsekwencje obowiązujących mechanizmów oraz nielegalne praktyki, których dopuszczają się m.in. tamtejsi lekarze. Przy tworzeniu tak liberalnego prawa organizuje się również działania, które mają zabezpieczyć niemoralny system, wskazuje etyk ksiądz profesor Piotr Kieniewicz.
Jest rzeczą znamienną, że przy takim podejściu, jeżeli jest tworzony system prawny, który to jakoś legalizuje, to się jednocześnie tworzy zabezpieczenia, żeby te niemoralne działania, żeby zabezpieczyć, żeby nikt nie mógł się sprzeciwić, żeby nikt nie mógł tutaj zaprotestować. Wobec tego wszystkie te kolegia odwoławcze, one też są zrobione tak, żeby nie tyle chronić chorych, co chronić tych, którzy tych chorych eliminują.
W Belgii ustawa o tak zwanym samobójstwie wspomaganym obowiązuje od 2002 roku i jest najbardziej liberalna na świecie. W 2014 roku tamtejszy parlament przyjął także zapisy o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. W Belgii cały czas rośnie liczba przypadków tak zwanej wspomaganej śmierci. W 2017 roku na eutanazję w tym kraju zdecydowało się ponad 2300 osób. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.